Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. W pierwszej części przedstawię Państwu założenia, twierdzenia amerykańskiego Newsweeka, który powołując się na jeden z amerykańskich think tanków, twierdzi, że do końca 2026 roku Rosja planuje zająć połowę terytorium Ukrainy. Pytanie, jak to ma wyglądać, w jakiej kolejności, które dokładnie terytoria miałyby zostać zajęte, pokażę Państwu tutaj mapę, przeanalizuję, skąd także wychodzą źródła tego typu informacji i jaki mają cel. W drugiej części skoncentruję się na wypowiedzi szefa niemieckiego wywiadu, na którą to powołuje się agencja Reutera, który to szef BND miał sugerować, że Rosja będzie chciała wkrótce przetestować NATO, powielając operację hybrydową znaną z 2014 roku. Chodzi o te słynne zielone ludziki z Krymu. Pytanie, gdzie to miałoby się odbyć i jakie tutaj stoją zagrożenia przed także, a może nawet przede wszystkim państwem polskim. Także oczywiście pytanie dotyczące obu części dzisiejszego podcastu. Dlaczego tego typu informacje nasilają się przed szczytem NATO w Hadze i co to oznacza dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 10 czerwca 2025 roku w amerykańskim wydaniu Newsweeka ukazał się artykuł, z którego wynika, że do końca 2026 roku Rosja chce zająć połowę Ukrainy. Amerykańscy dziennikarze powołują się na zastępcę szefa biura prezydenta Ukrainy, pułkownika Pawła Palisa, który przedstawił mapę obrazującą konkretne symulacje postępów rosyjskich sił zbrojnych, tych postępów aż do końca przyszłego roku. I tutaj warto na samym wstępie nadmienić, że amerykańscy dziennikarze powołują się obszernie na amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Amerykański think tank, ośrodek ekspercki, który opublikował wersję mapy właśnie przedstawionej przez ukraińskiego pułkownika. Warto się temu przyjrzeć, warto się przyjrzeć tym różnym symulacjom, tym bardziej, że mamy do czynienia z istotną zmianą, jeśli chodzi o wektory geostrategiczne amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bardzo jasno komunikowane przez chociażby Pita Hegseta, czyli sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. I tutaj też warto wspomnieć o tej ostatniej wypowiedzi, zanim przejdziemy do tej analizy Instytutu Badań nad Wojną i tych doniesień amerykańskich dziennikarzy z Newsweeka. Warto na samym wstępie powiedzieć, że sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych oficjalnie poinformował, że w budżecie obronnym Stanów Zjednoczonych na 2026 rok będzie redukcja środków na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. I to jest bardzo ważna wiadomość. Sam Hegseth powiedział, to jest cytat, obecna administracja ma zdecydowanie inne spojrzenie na ten konflikt. Koniec cytatu. Zdecydowanie inne, no czyli inne niż administracja prezydenta Bidena. To oczywiście Hegseth mówi o tym, że Stany Zjednoczone uważnie obserwują sytuację na Ukrainie, w tym wykorzystanie dronów, mają wyciągać z tego wnioski i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, rozwiał jakiekolwiek wątpliwości Hegseth co do dalszego wspierania Ukrainy. Raz, że będzie redukcja tych środków. Dwa, powiedział, że trzeba doprecyzować, co oznacza w ogóle w przypadku Ukrainy wygrana. No i to jest też fundament. Tutaj nie padły żadne słowa dotyczące ani odzyskania Donbasu przez Ukrainę, ani odzyskania Krymu i tak dalej, i tak dalej. Wiemy doskonale, że obecna administracja amerykańska jest jak najdalsza od wytyczenia tego typu celów. Co więcej, sam prezydent Donald Trump rozważał kwestię uznania chociażby przynależności Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej. Więc tutaj widać, że te pakiety pomocowe ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę będą obcinane wszelkiego rodzaju dyskusje, spekulacje o tym, że Amerykanie mieliby wysłać jakieś swoje wojska na Ukrainę. No moim zdaniem to już jest na dzisiaj geopolitical fiction. Natomiast warto przyjrzeć się, tak jak już powiedziałem, temu raportowi Instytutu Badań nad Wojną, który powołuje się na pułkownika Pawła Palisa, który 5 czerwca bieżącego 2025 roku powiedział oficjalnie, powiedział dziennikarzom, że Rosja chce zająć cały obszar obwodów Donieckiego i Ługańskiego do 1 września bieżącego roku. I po tym zajęciu miałaby być stworzona taka strefa buforowa. Zresztą ja mówiłem o tej strefie buforowej bezpieczeństwa, której wytyczenie nakazał prezydent Władimir Putin. Tutaj zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy mówi o tym, że ta strefa buforowa miałaby właśnie iść wzdłuż północnej granicy ukraińsko-rosyjskiej i miałaby być wytyczana do końca 2025 roku. Natomiast koniec roku 2026 to jest taka data, gdzie Rosja miałaby zająć całą Ukrainę na lewym brzegu Dniepru, w tym zająć także obwody Odeski i Mikołajowski, czyli pozbawić Ukrainę dostępu do Morza Czarnego. Warto zauważyć, że wiele, nie tylko Newsweek zresztą, wiele zachodnich mediów opublikowały taką mapę opartą na podstawie tego, co pułkownik Pawło Palisa przedstawił dziennikarzom. Z tego, gdyby rzeczywiście tak spróbować policzyć, obliczyć, oszacować to terytorium, jakie Rosja miałaby, jakie miałaby zająć, no to wynika z tego, że Rosja zamierza, zdaniem ukraińskich czynników decyzyjnych, zająć ponad 222 tysiące dodatkowych kilometrów kwadratowych i do końca przyszłego roku kontrolować łącznie ponad 336 tysięcy kilometrów kwadratowych. W tym miejscu trzeba także powiedzieć, że całkowita powierzchnia Ukrainy w granicach prawnych z 1991 roku wynosiła nieco ponad 603 tysiące kilometrów kwadratowych. Natomiast ta mapa Palisy sugeruje, że Rosjanie mieliby zająć nie tylko resztę obwodu zaporowskiego, ale także cały obwód czernichowski, sumski, charkowski i połtawski, a także połowę obwodów kijowskiego i dniepropietrowskiego. Ta mapa Palisy sugeruje także, że siły rosyjskie zamierzają zająć część południowej Ukrainy na zachód od rzeki Dniepr, w tym większość właśnie obwodu odeskiego i mikołajewskiego. Z tego wynika, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej musiałyby przejąć 9 obecnie nieokupowanych, niezajmowanych stolic obwodów, czyli Zaporoże, Odessę, Mikołajów, Odessę, Dniepr, Charków, Sumy, Czernichów i Połtawę. Populacja tych właśnie stolic obwodów jeszcze przed drugą fazą wojny była szacowana na ponad 5,5 miliona ludzi. Patrząc na te plany rosyjskiej kampanii wojskowej, czy też rzekome plany rosyjskiej kampanii wojskowej i na bieżący rok, i na rok 2026, patrząc na one, w pewnych aspektach są zbieżne z wypowiedziami rosyjskich polityków, przynajmniej części rosyjskich polityków. Wystarczy spojrzeć na koncepcję Noworosji, ale rzeczywiście jest to, warto zadać sobie pytanie, dlaczego akurat w tym momencie i to po stronie ukraińskiej pojawia się taka mapa i takie sugestie, które mają zdaniem wielu przede wszystkim wymiar walki informacyjnej i moim zdaniem właśnie taki jest cel. Taki jest cel. Patrząc na straty jednej i drugiej strony, patrząc także na zasoby, patrząc na rezerwy, niewątpliwie Rosja ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o zdolności mobilizacyjne, zdolności uzupełnień, produkcji przemysłowej i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony Ukraina, która jest która byłaby bez poparcia Zachodu dzisiaj państwem upadłym, państwem dysfunkcyjnym, nie mogącym w ogóle praktycznie funkcjonować w żaden normalny sposób. I patrząc też na osłabienie tego wsparcia amerykańskiego, niewątpliwie siły rosyjskie mają perspektywę do poczynienia dużych postępów, zwłaszcza jeżeli przerwany zostałby front, jeżeli doszłoby do bardziej zdecydowanych działań ze strony Rosji. Mówiłem o tym wielokrotnie, że moim zdaniem to, co Rosja rozpoczęła 24 lutego 2022 roku, czyli drugą fazę wojny na Ukrainie, to nie jest wojna pełnoskalowa. Po dziś dzień nie ma ataku na centra kierowania państwem ukraińskim, nie ma przecinania linii, nie ma niszczenia linii zaopatrzenia Ukrainy w zachodni sprzęt, mimo że technicznie, operacyjnie Rosja posiada takie zdolności pod kątem technicznym, operacyjnym. Wiemy doskonale, że posiada środki napadu powietrznego, które mogłyby przerwać dostawy zachodniego sprzętu na Ukrainę. Tego Rosja cały czas nie robi. No i oczywiście jest pytanie, czy Rosja przejdzie do trzeciej fazy, którą można byłoby publicystycznie nazwać wojną pełnoskalową, czyli zacznie atakować centra kierowania dowodzenia państwem ukraińskim, siłami zbrojnymi Ukrainy i oczywiście przetnie linię zaopatrzenia, czy dojdzie do większej mobilizacji, jeżeli chodzi o rekruta po stronie rosyjskiej. To są oczywiście te fundamentalne pytania. Pytanie, czy dziś Rosja tymi siłami tego wydzielonego kontyngentu, który no, prowadzi działania wojenne na Ukrainie, jest w stanie osiągnąć te cele, które no, pokazuje strona ukraińska, pokazuje pułkownik Palisa. Tutaj moim zdaniem przede wszystkim ta mapa ma mobilizować zachodnich sojuszników Ukrainy, ma być takim straszakiem, ma pokazywać, że jeżeli Zachód nie zacznie w większym stopniu angażować się w pomoc Ukrainie, jeżeli nie zacznie dostarczać większej ilości sprzętu, czy też nie przyspieszy na przykład dostarczenie jakichś twardych gwarancji bezpieczeństwa, no to wówczas Rosja może zająć pół Ukrainy i zdobyć znacznie lepszą pozycję geostrategiczną. To jest moim zdaniem cel tej takiej wrzutki informacyjnej, ale to także ważny papierek lakmusowy, który pokaże na najbliższym szczycie NATO w Hadze, właśnie w jaki sposób Sojusz Północnoatlantycki zamierza reagować dalej na to, co się dzieje na Ukrainie. Pytanie oczywiście, czy sam Wołodymyr Zełenski pojawi się na tym szczycie NATO. Natomiast warto wziąć pod uwagę fakt, że ta wiarygodność też Newsweeka jest mocno dyskusyjna w wielu aspektach. Wystarczy porównać ten tekst z amerykańskiego Newsweeka z początku czerwca i porównać go do tekstu z polskiego wydania Newsweeka z początku marca, też bieżącego roku, 2025. W polskim wydaniu mogliśmy przeczytać, to jest cytat: Rosyjska armia się sypie, na front idą 70-latkowie, a amunicję przewożą osły. Koniec cytatu. No, z jednej strony polski Newsweek pokazuje, czy próbuje kreować taką wizję upadającej Rosji, upadających sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, których ma być rzekomo nawet nie stać na dostarczanie sprzętem zmechanizowanym amunicji, muszą to robić osły, a z drugiej strony amerykański Newsweek pokazuje, że rosyjska armia jest taka silna i taka potężna, że może zająć do końca przyszłego roku połowę Ukrainy. No, jak widzicie Państwo, wojna informacyjna trwa w najlepsze. Niestety to straszenie Rosją przybiera coraz bardziej na sile. To straszenie ewentualną wojną i moim zdaniem rozpoczną się już wkrótce bardzo poważne naciski także na państwo polskie, aby zintensyfikować pomoc dla Ukrainy. Ja wielokrotnie o tym mówiłem od wielu lat, ale powtórzę to, że w interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, występowanie jako mediator, a nie jako ten Ten gracz, który podbija bębenek prowojenny, doskonale wiemy, że przeciąganie się tego konfliktu będzie polskiego podatnika coraz więcej kosztowało, ale także będzie to obciążenie, jeśli chodzi o skutki kolejnych fali migracji, bo jeżeli ta wojna będzie trwała, to musimy się liczyć z kolejnymi falami migracji. Mówiłem to wielokrotnie od samego początku tej wojny, że to nie nasza wojna, że powinniśmy się trzymać od tego z dala, natomiast niestety obawiam się, że latem bieżącym roku pojawią się bardzo poważne naciski na wysłanie polskiego kontyngentu wojskowego na Ukrainę i tutaj powinien być jasny sprzeciw i decydentów państwa polskiego i społeczeństwa wobec takiej groźby eskalacji i próby wciągnięcia Polski w nie naszą wojnę. 9 czerwca bieżącego roku agencja Reutera poinformowała o oficjalnej wypowiedzi Bruno Kahla, szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, czyli BND, który jednej z agencji informacyjnych miał powiedzieć, że, tutaj cytuję, Rosja jest zdecydowana przetestować determinację NATO. Koniec cytatu. O co chodzi? Chodzi o próbę, jak to określił Bruno Kahl, rozszerzenia konfrontacji z Zachodem poza Ukrainę. I szef niemieckiego wywiadu powiedział, że Rosja może użyć metod znanych jeszcze z 2014 roku, czyli takiej operacji hybrydowej przeprowadzonej wtedy na Półwyspie Krymskim. To wszystko ma wynikać z tego faktu, że zdaniem szefa niemieckiego wywiadu urzędnicy rosyjscy, decydenci Federacji Rosyjskiej są przekonani, że, tutaj cytat, zobowiązania do zbiorowej obrony zapisane w traktacie NATO nie mają już praktycznego zastosowania. Koniec cytatu. Zresztą te opinie o tym, że NATO jest papierowym tygrysem, czy też, że NATO nie ma już takiej spójności, takiej solidarności, jak miała w okresie zimnej wojny, nie są domeną polityków, urzędników rosyjskich. Tego typu informacje pojawiają się w mediach zachodnich. Mówiłem o tym Państwu w podcaście geopolitycznym, cytując m.in. brytyjski dziennik The Telegraph, czy wypowiedzi Garego Kasparowa, czy chociażby prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy, który powątpiewał w, powiedziałbym, takie zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych, mówiąc o tym, że Litwa poszukuje planu B na wypadek właśnie konfrontacji z Rosją. I rzeczywiście warto się temu przyjrzeć. Tutaj niemiecki wywiad ma sugerować, że takim celem operacji hybrydowej dla Federacji Rosyjskiej miałyby być kraje bałtyckie. Bruno Kahl mówi wprost o możliwości pojawienia się tak zwanych zielonych ludzików właśnie w krajach bałtyckich i to miałoby być właśnie takim elementem sprawdzania tego, czy będzie, a jeżeli tak, to jak zadziała artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zresztą powiedział wprost, że tu nie potrzeba czołgów, wystarczy właśnie pojawienie się tego typu wojsk specjalnych, tego typu właśnie instrumentów nacisku geostrategicznego. I to ma być także test dla samych Stanów Zjednoczonych. Widać zresztą, jak bardzo mocno zmieniły się priorytety w amerykańskiej polityce zagranicznej. Pojawiają się po raz kolejny pytania o gotowość Stanów Zjednoczonych do zaangażowania się ewentualnego militarnego na tak zwanej wschodniej flance NATO. Pojawiło się to bardzo mocno. Te pytania powróciły właściwie z całą mocą podczas wizyty kanclerza Merca, który w ubiegłym tygodniu odwiedził Donalda Trumpa w Waszyngtonie. I no, oczywiście jest to też ważny element mobilizowania niemieckiej opinii publicznej, czy też tych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które chciałyby autonomii strategicznej Europy, które chciałyby zwiększenia centralizacji, zwiększenia właśnie tej władzy biurokracji brukselskiej. Mowa o wspólnej armii NATO, o unijnych służbach specjalnych i tak dalej. Wiemy, że Niemcy są lokomotywą napędzającą ten projekt federalizacji Unii Europejskiej i tutaj myślę, że przez ten pryzmat też warto patrzeć na słowa szefa niemieckiego wywiadu. Niemcy próbują mobilizować i swoją, mówię oczywiście o decydentach niemieckich, próbują mobilizować opinię publiczną Niemiec, przekonywać, że potrzebne są większe wydatki na zbrojenia, na pobudzenie właśnie tego przemysłu zbrojeniowego, ale także ma to być taki element jeszcze większej centralizacji. I to straszenie Rosją, no, trwa w najlepsze. Przypomnę tylko, że również 9 czerwca sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas swojego przemówienia w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Londynie mówił o tym, że Rosja ma być gotowa do ataku na jakiekolwiek państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego w ciągu najbliższych 5 lat. I tutaj oczywiście miał na myśli znacznie szerszą operację wojskową, znacznie większą intensywność walk niż tylko operacja hybrydowa, i przestrzegał przed zdolnościami także produkcyjnymi Rosji. Mówił o tym, że Rosja produkuje obecnie więcej amunicji niż wszystkie kraje należące do NATO łącznie, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy obserwują także rewolucję w sprawach wojskowych, jeżeli chodzi o drony, o autonomizację pola walki, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem tutaj kryją się bardzo istotne zagrożenia, o których już dzisiaj powiedziałem, dla państwa polskiego. Musimy sobie zdawać sprawę, że gdyby doszło do takiej operacji hybrydowej na terenie państw bałtyckich, no Polska będzie ewidentnie wypychana do takiej konfrontacji, do udzielania pomocy. A Polska do żadnej wojny nie jest po prostu przygotowana. Inna sprawa, że Polska nie ma żadnego interesu we wchodzeniu w żaden konflikt zbrojny. No, to powinien być w ogóle fakt oczywisty. Natomiast wielokrotnie Państwu mówiłem, powołując się na raporty Najwyższej Izby Kontroli, że w Polsce nie ma ani systemu obrony cywilnej, ani efektywnego systemu obrony powietrznej, ani kompleksowego systemu szkolenia rezerw i tak dalej, i tak dalej. No, próba instrumentalizowania Polski na arenie międzynarodowej, próba uprzedmiotawiania Polski, traktowania Polski jako zderzak strategiczny, to nie jest rzecz nowa. Widzimy tę próbę takiego, powiedziałbym, zaciemniania sytuacji. I poprzedni rząd, i obecny powołali komisje, państwowe komisje do spraw badania wpływów rosyjskich, czy rosyjskich i białoruskich, a nikt kompletnie nie mówi o wpływach amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, izraelskich, czy wreszcie ukraińskich w państwie polskim. Jak działają służby specjalne Ukrainy, wywiad ukraiński, jak buduje swoje rezydentury wywiadowcze, jakie ma wpływy, jakie ma aktywa operacyjne w państwie polskim i w jaki sposób wpływa na decydentów na przykład państwa polskiego, czy próbuje wpływać. No, widzimy próbę, tak jak powiedziałem, głębokiej dezinformacji w przestrzeni publicznej, próbę skierowania uwagi opinii publicznej wyłącznie na to zagrożenie rosyjskie i białoruskie, a nie ma słowa o wpływach, głębokich wpływach amerykańskich, brytyjskich, francuskich, niemieckich, izraelskich czy ukraińskich w państwie polskim. To niewątpliwie zaciemnia obraz sytuacji, także widzimy, że to przedmiotowe traktowanie państwa polskiego niestety coraz bardziej się pogłębia. Polska jedzie w zupełnie innym wagonie niż Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Tutaj aluzja oczywiście do tej nieszczęsnej wizyty w Kijowie premiera Donalda Tuska, który jechał innym wagonem niż Friedrich Merz, Emmanuel Macron czy Keir Starmer. A w ostatnich miesiącach niestety również bardzo pogorszyły się relacje polsko-rosyjskie. Warto o tym pamiętać, że jest to tendencja niestety narastająca, to pogarszanie się relacji polsko-rosyjskich. Decyzją MSZ-u Rzeczypospolitej Polskiej konsulaty Rosji najpierw w Poznaniu, a następnie w Krakowie zostały zamknięte. No i pytanie oczywiście, co dalej? Moim zdaniem normalizacja relacji z Rosją i Białorusią jest znacznie większym gwarantem pokoju i bezpieczeństwa Polaków niż półmilionowa czy nawet milionowa armia. Przede wszystkim siła dyplomacji, normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, doktryna zero wrogów wśród sąsiadów, przyjęcie strategii polityki wielowektorowej i przestanie bycia zderzakiem strategicznym Zachodu, czy też mocarstw anglosaskich, to jest droga do pokoju dla państwa polskiego, a nie polityka konfrontacyjna, bo ta się po prostu skończy bardzo, ale to bardzo źle. Dziękuję Państwu za uwagę.